Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Być może niektórzy z nas kojarzą sobie te słowa, gdyż one dosyć często pojawiają się. W jednej z piosenek zespołu Kwiat Jabłoni w radio bardzo często jest to lansowane jako przebój. Ale te słowa coś ciekawego mówią nam o człowieku, o ludziach. Mówią o tym, że potrzebują ludzie wyzerowania, że chcą zapomnieć o przeszłości, bardzo często bolesnej przeszłości. Dlatego o tym mówimy, bo nikt nie mówi, że chcę zapomnieć o tym, jak cudownie było, jak było wspaniałe dzieciństwo, jakie wspaniałe prezenty. Nie, nie, to właśnie teraz żyjemy w tym okresie, gdzie pobudza się ludzi do tego sentymentu, jak przeżywaliśmy święta i które z nich były najlepsze w naszym życiu. Tę pamięć chcemy pielęgnować. Ale okazuje się, że trzeba trochę wysiłku włożyć, żeby pielęgnować dobrą pamięć, natomiast nie trzeba nic robić, żeby pamięć zła mogła nas ścigać, prześladować. Ale co Biblia o tym mówi? Czy w ogóle daje nam jakąś przestrzeń w tekstach Pisma Świętego, byśmy mogli sobie o tym pomyśleć? Daje i nazywa to w bardzo ciekawy sposób. Nazywa to sumieniem. Otwórzmy jeden z fragmentów. Przede wszystkim to jest pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. I przeczytamy od 18 do 20 wersetu słowa. Słowa apostoła Pawła, który kieruje do swojego Tymoteusza, umiłowanego syna w wierze, współpracownika, tak go wielokrotnie nazywa w swoich listach, ale dzięki ponadczasowości i natchnieniu przez Ducha Świętego Słowa Bożego to słowo jest kierowane do nas i mamy prawo przez wiarę i przez obecność Ducha Świętego w nas odbierać je bardzo osobiście. Co takiego Bóg chce nam powiedzieć tobie i mnie właśnie przez te słowa? Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Oto słowa apostoła Pawła, polecenie, ale tu bym chciał się właśnie skupić na tym jednym słowie kluczowym, tym, które odnosi się do naszej pamięci, do naszej świadomości, a co za tym idzie do tak zwanego poczucia własnej tożsamości. Wiem, kim jestem, ale tożsamość to nie jest tylko to, jak się nazywam, ale skąd pochodzę. Ale to nie tylko to, kto był moim przodkiem, ale rzeczywiście w aspekcie duchowym i dokąd zmierzam. Nie tylko to, że mam może wykupioną już kwaterę na cmentarzu, ale rzeczywiście dokąd zmierzam w aspekcie duchowym. I apostoł Paweł mówi: Tymoteuszu, były przepowiednie, proroctwa, włożono na ciebie ręce i posłano cię do służby. Bądź zatem wierny, wytrwały w tym wszystkim, ale dbaj właśnie o te dwie rzeczy. Dwie rzeczy w zasadzie, które są bardzo ze sobą zespolone i potem to jest ukazane. Dbaj o dobre sumienie. Dobre sumienie, które wcale nie jest czymś łatwym, żeby je zachować w tej dobroci. A na czym polega ta dobroć? Bo ci, którzy porzucili to dobre sumienie, powiada, stali się rozbitkami w wierze. Oczywiście jest to określenie troszkę takie metaforyczne. Rozbitkowie to moglibyśmy sobie wyobrazić ludzi pływających żaglówką, statkiem, gdzieś uległo katastrofie ich łódź i raptem trzymając się jakiejś kłody, próbują dobić do jakiegoś brzegu i ratować się. Tak wyobraża, tak sugeruje apostoł Paweł, używając tych stwierdzeń, że człowiek, który gubi dobre sumienie, jest podobny do rozbitka na morzu. A jaki ma wpływ rozbitek na to, co się dzieje z nim? Co on może zrobić, nawet jeśli trzyma się tej drewnianej kłody, która utrzymuje go na powierzchni wody? Czy on może zaplanować, że popłynie tam, dokąd zamierzał dopłynąć? Czy w ogóle może zaplanować, że wrócę tam, dokąd chcę wrócić? No to musiałby się nieźle znać na tym, żeby czytać gwiazdy, słońce i wiedzieć, gdzie jest wschód, zachód, północ, południe i jak daleko jest do najbliższego brzegu, jeśli rozbicie nastąpiło i wypchnęły go fale gdzieś na pełne morze. Rozbitek wiary to człowiek, który dryfuje i nie wie, dokąd zmierza. Ale czym jest to dobre sumienie? dobre sumienie. Przecież sumienie raczej kojarzymy sobie z czym? Według słowników języka polskiego, czy też synonimów, sumienie to jest zespół pewnych ocen, świadomości, myśli i towarzyszących im uczuć, ale w kontekście oceny sytuacji, w kontekście takiego arbitralnego stanowiska. Sumienie to nie tylko zwykła pamięć, że wspominam coś dobrego. To jest zwykle pamięć, która mnie osądza, która mnie ocenia. I dlatego ona bywa dotkliwa. Gdzie rzeczywiście, jak przypomnicie sobie, wyrzuty sumienia. Czyli to jest pamięć o tym, że zrobiłem coś niedobrego. Oczywiście czasami walczymy z tym. Walczymy z tym, żeby uwolnić się z tego dyskomfortu, bo to jest dyskomfort. Ale czym w istocie jest to sumienie? Co moglibyśmy powiedzieć więcej? Gdybyśmy otworzyli list do Rzymian, rozdział 2, werset 14 i 16, apostoł Paweł znów nam troszeczkę rozchyla ten pejzaż, tą panoramę informacji, wiedzy na temat tego, czym jest sumienie. I tam powiada, skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Bardzo ciekawa treść apostoła Pawła, który odkrywa nam również przestrzeń Bożej łaski, Bożej sprawiedliwości wobec pogan. Gdzie czasami jednoznacznie twierdzimy, jeśli poganin, to nie ma szans, on nie będzie zbawiony, ale Bóg jest sprawiedliwy. Ma swoje kryterium oceny człowieka, który jest dobry i godny jego chwały. I jemu zostawmy to, jak potraktuje pogan. Naszym zadaniem jest okazać im miłość i głosić im Ewangelię prawdy. Ale Bóg jest sprawiedliwy i nikogo nie osądzi tylko dlatego, że nie przyszedł do tego kościoła i pozostał w swoim sposobie myślenia. Bóg ma kryterium oceny. Ale co nam jeszcze to mówi? Mówi nam o tym, że poganie, którzy nie znają zakonu i w ogóle go nie czytali, jednak poprzez swoje zachowanie czasami wydają świadectwo, jakby ten zakon był w nich. Dowodzą, że on wypisany jest jak w ich sercu. Ale jak mógł być wypisany, skoro nie znali tego zakonu? Czym to jest? Dowodzi to sumienie ich. To czym jest to sumienie? Apostoł Paweł powiada, dobre sumienie. Tymoteuszu, dbaj o to. O to dobre sumienie. Za chwilę powiemy sobie o kategorii tej dobroci, ale teraz mówi, że to sumienie odzwierciedla to, co gdzieś w głębi duszy, w głębi serca jest. Żebyśmy mogli sobie uświadomić, że właśnie nasz byt człowieka, to co mówi nam Tesaloniczan jest i nauka też dowodzi na tym, tego, że jesteśmy istotą jednością biopsychospołeczną. Jedność biopsychospołeczna. Co to znaczy? Że mamy nasze ciało, ale my nigdy nie żyjemy tylko fizycznie. Zawsze jest to połączone z czym? Połączone z psychiką. A co to jest psychika? Stany psychiczne to są uczucia i myśli, i emocje. Jaka różnica między uczuciem, emocją i myślami? No myśli to są, uważamy, teoretyczne pewne dywagacje. Ale czy my jesteśmy w stanie myśleć bez uczuć? Tak, jak myślimy o czymś, co nas w ogóle nie interesuje, to nie mamy uczuć. Ale jak dotykają nas uczucia i jest to coś bolesnego, to myślimy i nie możemy zasnąć, dlatego że tak myślimy i tak dotkliwie odczuwamy. A uczucia i emocje? Uczucia są takie, że mogę być przestraszony i drżą mi ręce i to są uczucia. Ale mogę nie pokazać pod sobie tego, że jestem przepełniony niepokojem i lękiem. I to są emocje. I teraz jesteśmy jednością biopsychospołeczną. Mamy ciało, mamy sferę psychiczną właśnie złożoną z tych części, elementów i mamy aspekt społeczny. Jesteśmy istotami stworzonymi do bycia w społeczności. My się nie wykluwamy z jajka jak gady i prowadzimy od początku samodzielne życie. My się rodzimy do wspólnoty i prawdziwe, zrównoważone wychowanie i kształtowanie osobowości człowieka jest oparte o wspólnotę. I teraz jakie wartości ma ta wspólnota, jakimi zasadami się kieruje, taki jest wtedy ukształtowany, ulepiony człowiek. Ulepiony? Dlatego, że Biblia nam mówi, że Bóg jest naszym jakby garncarzem. Tym właśnie, który to czasami ulepioną, zniekształconą, powiedzmy, jakąś sylwetkę poprzez grzech i upadek nasz, bierze w swoje ręce, jeśli mu się poddamy. I zaczyna jak garncarz wciskać palce i obracać nasze życie na wysokich obrotach po to, że chce ukształtować piękny obraz na wzór swojego Syna Jezusa Chrystusa. To jest bolesne. Ale to jest właśnie to, że właśnie jesteśmy taką jednością biopsychospołeczną. Wszystkie te elementy odgrywają ogromną rolę. Czasami mówimy, nie potrzebuję ludzi. Czasami są ludzie, którzy rzeczywiście są takimi odludkami, ale wiecie, jak znam życie z doświadczenia obserwacji nawet mojej pracy zawodowej, to ja widzę, że czasami ci odludkowie potrzebują drugiego człowieka, bo muszą się wobec kogoś sprzeciwić. Bo nie wystarczy im to, że będą sami, no bo nie będzie wobec kogo się sprzeciwić po prostu. No musi być jakiś obiekt. Ja mogę z nim nie gadać, ale ja wiem, że on mieszka po drugiej stronie i będę po prostu za każdym razem obracał głowę, jeśli on na mnie spojrzy. I ja tego potrzebuję. A jak go zabraknie, to przed kim będę odwracał głowę? Paradoks po prostu, dziwna rzecz. Ludzie mówią, że nie potrzebują kogoś, ale potrzebują, żeby okazać swoją niechęć nawet do niego. Jesteśmy istotami społecznymi. I teraz to sumienie. Sumienie jest pierwiastkiem Boga. Pismo tam mówi pierwszej Księgi Mojżeszowej w pierwszym rozdziale. Stworzymy ich na obraz i podobieństwo nasze. Tu już wskazuje tak zwany pluralis majestatis, czyli liczba mnoga, czyli cóż to jeden jest, jedna osoba. No później dowiadujemy się z tekstu Pisma Świętego, że tam jest i Duch, tam ten Bóg Stwórca ma swojego Syna. Okazuje się, że ten Syn był od początku w trakcie stworzenia i Duch był razem z nimi. I Nowy Testament bardziej nam uwukla, że Bóg jest jednością w trzech osobach. I ten Bóg tworzy nas na obraz swojej podobieństwa. Ale nie w tym aspekcie, że która twarz albo sylwetka nasza będzie jemu podobna. Aha, Pan Bóg po pierwsze jest chyba mężczyzną, no bo mówimy Bóg, Jezus, no Jezus był mężczyzną. Czy Bóg rzeczywiście kładzie nacisk na to, że jego podobieństwo polega, kiedy mówi, uczyńmy jako mężczyznę i kobietę na obraz nas i podobieństwo nasze. To Bóg jest jednocześnie mężczyzną i kobietą. No to jest sfera właśnie fizyczna, cielesna, którą nosimy tutaj na ziemi. Ale co nam Biblia mówi, że zabierzemy to do nieba? Nie, nie. Ona ważną rolę odgrywa, ale ona pozostanie. My tego nie zabierzemy, choćby była najzdrowsza i będzie się nam wydawać, że jest najświętsza, to ciało skażone grzechem niestety nie odziedziczy wieczności. Ale Biblia mówi, że nie pozostaniemy bez ciała. Ta sfera niewidzialna, duchowa w postaci naszej duszy i ducha będzie tam w niebie, ale kiedyś otrzymamy nowe ciało, podobne do uwielbionego ciała Chrystusa, które jeśli chodzi o te aspekty fizyczne, będzie odmienne. Pan Jezus powiedział, będziecie jak aniołowie w niebie. Czyli co? Nie będziecie się żenić, nie będzie tam rodzin. Rodziny są domeną tego bytu, dlatego szanujmy, doceniajmy to, bo tam się spotkamy. Tam nie będzie rodzin, będzie jedna wielka rodzina. Tam nie będzie już zawierania małżeństw. Tam będzie zupełnie inny byt. I to jest ciekawe. Będzie to taki byt, że teraz nie jesteśmy w stanie tego pojąć, bo jesteśmy ograniczeni naszym ludzkim sposobem myślenia. I teraz, kiedy patrzymy na właśnie ten aspekt życia człowieka, w tej jedności biopsychospołecznej, duch, dusza i ciało, właśnie apostoł Paweł kładzie nacisk, zadbaj o sumienie, o dobre sumienie. A w liście Piotra czytamy też takie słowa, że ona jest obrazem chrztu, Arka Noego, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Znów Piotr z kolei mówi nam o dobrym sumieniu. Dobrze, to co jest kryterium oceny, jak możemy ocenić i skąd możemy wiedzieć, że sumienie może być dobre? I co to znaczy dobre? No właśnie to pojęcie dobre sumienie jest troszeczkę takie wyrastające poza nasz stereotyp myślenia o tym, co jest dobre. Odnieśmy się do kwestii choćby naszych uczuć i emocji. Bardzo często powiadamy w takim potocznym języku, źle się czuję. Albo ktoś siedzi, jest smutny, to on dzisiaj ma takie złe samopoczucie, złe uczucia mu towarzyszą. Dlaczego złe? No bo jest smutny, bo mu jest przykro, bo się wycofał, powiedzmy, no może rzeczywiście go coś boli, ma złe uczucia. Jeśli chodzi o aspekt taki naukowy i w zasadzie dosadny, tak naprawdę, to nie ma złych czy dobrych uczuć. Ojej, nie ma? Naprawdę? To smutek i rozpacz to nie jest złym uczuciem? Nie, nie, możemy zaklasyfikować to do takich grup. Mamy uczucia przyjemne i nieprzyjemne. Ale ich wartość nie jest zależna od atmosfery towarzyszącej tym uczuciom, czyli wcale smutek, nawet rozpacz i żal, czy poczucie wstydu, nie musi być złym uczuciem. Dlaczego? Zależy od tego, do czego prowadzi. I to jest bardzo ważna rzecz, że właśnie ta rzecz jest istotna. Bardzo często bywa tak, że ci, którzy mają świetne uczucie, tu przykład studentów przed, załóżmy, sesją, niektórzy mówią, są zestresowani, tyle uczyli się, nie musimy się zabawić, nie, ja muszę się rozluźnić, troszeczkę odczuć luz taki, no, bo mam złe samopoczucie, ja się boję tego egzaminu. No i niektórzy idą się świetnie bawić. Potem idą na egzamin i zabawy już nie ma. O zabawie to w ogóle nie ma o czym mówić. On nie wie, dlaczego on nic nie wie. Dlaczego on nic nie pamięta. Że takie trudne pytania. No jest drugi student, który mówi, no tak, no chętnie mi się zabawił, ale wiecie, ten egzamin jest dla mnie bardzo ważny. Ale słuchaj, chłopie, ty już 3 noce siedzisz nad tym, to co ty, jutro jest ten egzamin, weź się troszeczkę rozluźnij, zrób sobie relaks. On, nie, ja idźcie się bawić, ja muszę sam tutaj. Mówię, ależ ty jesteś nudziarz, smutas, daj spokój. I on siedzi rzeczywiście, dłubie, myśli sobie, Boże, czy ja zdam ten egzamin? Wszystko mi się miesza. Powiedzmy, myśli ma... I jakie to są uczucia? No nieprzyjemne. On jest przestraszony. On jest smutny. On nawet myśli, no chłopaki poszli się bawić. No ja tu siedzę, ślęczę nad tym książką i nie umiem. No ale na drugi dzień idzie również na ten egzamin. Efekt jest taki, że choć był przestraszony, wychodzi prawie blady z egzaminu. Mówię z doświadczenia, bo troszkę szkół kończyłem, gdzie miałem takie różne egzaminy. Wychodzi blady i myślą, oblał cię. A on mówi, nie, coś dostałeś? 4. Do niego jeszcze nie dochodzi, bo on miał tyle uczuć takich, które były nieprzyjemne, że on zdał. I za chwilę dopiero wraca do niego i zanim wyjdzie z tej szkoły, wychodzi i krzyczy, powiedzmy, czy on musi jakieś prochy wziąć, jakiś zastrzyk, napić się jakiegoś napoju, żeby no wyzwolić siebie uczucia, żeby się świetnie czuć? Nie. Wykonał dobrze swoje zadanie, miał uzasadnione powody do tego, by się cieszyć. Zatem widzimy, uczucia dobre czy złe, to nie jest właściwe pojęcie. Przyjemne i nieprzyjemne. Bardzo często nieprzyjemne uczucia właśnie wstydu i tu mamy dobre sumienie. Tego, że nas kłuje coś, że nie pozwala nam spać, nie pozwala nam dokończyć obiadu, bo ledwo nam przechodzi przez gardło, bo czuję, że źle postąpiłem, źle powiedziałem, że ta osoba jest jej przykro, nie może, nie daje ci spokoju, to jest nieprzyjemne, ale okazuje się, że idziesz, dochodzisz do pojednania, pęka coś dziwnego, powiedzmy, wychodzi wolność, czujesz się swobodny, zadowolona z tego, że zrzuciłaś brzemię. To jest właśnie dobre sumienie, które polega na tym, że czujesz jego obecność dotkliwie. Ale jak powiedzieliśmy, to jest przecież pierwiastek Boga, Stwórcy naszego. Stworzył nas jak mężczyznę i kobietę podobnego do siebie. Pod jakim względem? Nie pod względem postury fizycznej, fizjologii naszej, ale pod względem tego, co jest wieczne. A co w nas jest wieczne, skoro ciało i tak umrze? Wieczna jest dusza i duch nasz. I to jest cenne, dlatego że to nie jest tak, ludzie oczywiście, którzy nie wierzą, próbują bagatelizować zagrożenie. Ha, tam piekło będzie, jak tam piekło. Człowiek uśnie i zapomni o wszystkim. Tak, jest jedna teoria, która mówi, że śmierć będzie podobna do snu, że jak zasnę, to ja nic nie czuję, nie myślę i nie pamiętam. Co mnie to obchodzi? Niektórzy samobójcy tym się właśnie kierują. Ale to jest prawda człowieka, który nie był jeszcze poza tą bramą, tylko przed śmiercią mówi takie koncepcje, żeby dodać sobie otuchy. Prawda biblijna jest taka, że no nie jest tak, że ty zapomnisz. Dlaczego? Chociaż tutaj możesz zachorować na Alzheimera czy inne zaburzenia pamięci i może być to widoczne i dotkliwe, możesz nawet zapomnieć o tym, kim jesteś sam, sama, to jednak, kiedy przejdziesz na tamtą stronę, nic z tych rzeczy, zaburzeń pamięci nie będzie aktywne. Twoja pamięć będzie bardzo czysta i klarowna. A nim będzie sumienie, którego nie będziesz w stanie tam zgasić. tu jeszcze czasem możemy. Tam, kiedy staniesz przed sądem, nie będzie możliwości ukrycia czegokolwiek. Dlatego, że Biblia mówi, tak będzie, wszystko będzie odkryte. Zatem to nie będzie tak, że ja zapomnę i tego już nie ma. Nie, nie, to Bóg ci przypomni. Jest sposób na to, by oczyścić sumienie tak, by twoje zapomnienie rzeczywiście było również aktywne tam, gdy pójdziesz. To o tym właśnie mówi apostoł Paweł. Dbaj o dobre sumienie. Dbaj o dobre sumienie, to znaczy, że reaguj na to. Nie przechodź do porządku dziennego. Nie pozostawaj w tym, bo ci, którzy gaszą dobre sumienie, są rozbitkami w wierze. A jak to się dzieje? Ludzie sięgają po grzech, chociaż ja mówię też o wierzących ludziach. Aczkolwiek jak obserwuję również świadomość ludzi niewierzących, zauważyłem pewną prawidłowość. Bez względu na to, jaki jest światopogląd religijny człowieka, nawet jeśli są ateistami, każdy człowiek posiada sumienie. Oczywiście, jeśli chodzi o aspekt intelektualny, u każdego człowieka to sumienie ma inną hierarchię wartości moralnych. Ale każdy posiada sumienie. Bo nawet wśród złodziei zauważyłem, bo pracuję też z takimi ludźmi, że nie mają wyrzutów sumienia, że okradną kogoś, ale jeśli jego okradnie drugi złodziej, to takich rzeczy się nie robi. A powiedzmy, i on się przyznaje, ty stary, ja cię oszukam. Ciekawa rzecz, tylu ludzi okradł, nie ma żadnego wyrzutu sumienia, ale kolego okradł, to on musi powiedzieć mu prawdę. Skąd się to bierze? To właśnie Biblia nam pokazuje, że poganie, którzy nie znają Boga, mają sumienie, które po prostu świadczy o obecności Boga. Dlatego jeśli zostawisz to ciało tutaj i staniesz przed Bogiem, zostanie czysta dusza, czysta pod względem takim, że nie ukryjesz niczego. Twoja pamięć nie będzie miała żadnego uszczerbku, dlatego będzie osadzona na boskiej pamięci. To nie tak nie powiesz, ja nie jestem, nie nazywam się Irek, ja nie pamiętam, jak się nazywam. To jest tutaj na ziemi. Są chorzy na Alzheimera. Pracowałem przez 4 lata prowadząc terapię funkcji poznawczych. Widziałem, jak gaśli ludzie, tak jakby się oddalali po prostu. Coraz dalej traciliśmy kontakt ze sobą, że nie pamiętali po godzinie, jak ja mam na imię, a już o sobie kompletnie nic. Tak, to na tej ziemi to widzimy, tylko że kiedy tam staniemy. Dlatego, że te kwestie mają aspekt organiczny związany z naszym ciałem. Ale tego ciała tam nie będzie. Będzie dusza wolna od organiki. Czyli nie ma nic wspólnego. To na czym to polega? No właśnie nauka dużo wie na temat mózgu. Naprawdę bardzo dużo wie nauka na temat mózgu, ale wciąż umysł jest czymś niepoznanym do końca. My możemy powiedzieć o skutkach pracy umysłowej. Malarstwo, rzeźba, muzyka, teksty pisane, słowo mówione, to jest skutek pracy umysłowej. Ale gdzie jest ten umysł? Nie wiemy. Możemy zbadać pewne cechy umysłu. Damy kwestionariusz, zapytamy człowieka, zobaczymy, jak on mówi, jakie emocje mu towarzyszą. To zobaczymy. Ale gdzie jest ten umysł? Wciąż nie wiemy. No Biblia nam mówi, no tym umysłem jest ta ludzka dusza. A w niej jest deponowana obecność Boga. Każdego człowieka, bo jest każdy stworzony na obraz i podobieństwo. Czyli to jest twoje sumienie. I apostoł Paweł powiada, dbaj o dobre sumienie. Dbaj. A o dobre to znaczy? Dobre to nie jest to, że siedzisz w strefie komfortu, że robisz źle i próbujesz się pocieszyć, że nic się nie stało. Jest w sumie okej, wszystko jest dobrze. No. Albo jeszcze rozmawiasz i powiesz, no każdy tak robi, o, ten też mówi, nie bierz do głowy, wszystko jest w porządku. Tak dzisiaj świat działa, że ludzie, właśnie to, co cytowaliśmy z piosenki, żeby ktoś zresetował ten świat, żeby do wczoraj po prostu, że od wczoraj zaczynamy, chcemy coś na nowo zacząć, bo albo my mamy pamięć o bólu, który nam ktoś zadał, albo mamy pamięć o bólu, który my zadaliśmy komuś i to nam nie daje wciąż spokoju. I człowiek potrzebuje ucieczki od tego. Idzie do terapeuty. Czasami w jakiś sposób na pewien czas się uwalnia. A czasami musi dokonać pewnego zabiegu jakiego. Resetowania wartości. Dlaczego? Pan ma błędne przekonania, bo pan ma wciąż wyrzuty sumienia. Nie ma grzechu. Pan decyduje o tym, czym jest grzech. Po co się w ogóle przejmować takimi rzeczami? Proszę zobaczyć, jak świat żyje. Niech się nie przejmuje, żyją jak chcą, a pan tu chodzi i ma wyrzuty sumienia, bo zrobił to czy tamto. No i tu jest właśnie ta sfera. Dbaj o dobre sumienie. To znaczy tak, albo zmienisz hierarchię wartości, to wyrzuć Biblię do kosza, bo ci już się nie przyda do niczego. albo nie chcesz zmienić tego, bo wiesz, że to donikąd prowadzi. I faktycznie tak się dzieje. Ludzie, którzy pozwalają sobie na zmianę systemu wartości, w którym wyrośli, wychowali się, wiecie, do czego są podobni? Do czego? Do komputera, w którym otworzymy sobie Windowsa albo Maca i zerkniemy sobie do systemowych plików. Może nie wszyscy kojarzą, o co tu chodzi, ale to są takie komponenty elektroniczne, powiedzmy, w komputerze, od których zależy, żeby ten program czy cały komputer dobrze działał, że instalujemy jakieś programy i one nam działają, że odbieramy sobie maile, włączamy, powiedzmy, internet i tak dalej. To wszystko jest zależne od pewnych plików systemowych, które są specjalnie skonstruowane w całym tym programie operacyjnym. I teraz, jeśli wchodzimy tam i patrzymy, o, tyle pamięci mi zajmuje ten plik, wyrzucam go, niepotrzebny. O, tu też, bo ja chcę jakieś zdjęcia wrzucić, sobie czyszczę pliki systemowe, żeby stworzyć sobie miejsce na fotografie, które sobie porobiłem, bo w zasadzie to mnie interesuje. Efekt jest taki, że prawdopodobnie tych fotografii już nie obejrzysz i nic nie zrobisz z tym komputerem, dlatego że system po prostu nie będzie działał, zawiesi się i koniec. Dlaczego? Wyrzuciłeś komponenty, które stanowią o całości trwałości. To samo się dzieje z człowiekiem. Jeśli ludzie pozwalają sobie na oczyszczenie sumienia, że mówią, że teraz grzech nie jest grzechem, ja chcę w taki sposób postępować, stają się kompletnymi rozbitkami w wierze. Do tego stopnia, że człowiek przychodzi, który miał mnóstwo kobiet i mówi, dlaczego ja nie mogę się jakoś odnaleźć, żeby się ożenić i w końcu mieć żonę. Nie możesz, dlatego że utrwaliłeś taki nawyk, że nie będziesz wierny tej żonie. Przez tydzień może. Nie założysz rodziny, bo nie potrafisz kochać. Kochasz tylko siebie. Jak to się stało? Właśnie uwolnił się, rozhamował. Żył życiem otwartym, wolnym. Wszystko było wolno. Ile parę lat minęło młodości? Przyszedł czas stabilizacji, pracy zawodowej, mieszkania. No fajnie by było mieć rodzinę, ale jakoś się nie może odnaleźć. Nie wiem, czy umiem kochać. No tak, na pewno nie umiesz kochać, bo kochasz tylko siebie. A to nie wystarczy. Chociaż Biblia mówi, miłuj bliźniego jak siebie samego, tylko że ty nie widzisz bliźniego. Ty ciągle obiektem twojego zainteresowania jesteś ty sam. To się może stać. Dlaczego? Bo ktoś zaniedbał dobre sumienie. Zlekceważył sygnały. Poszedł złą drogą. To nie jest tak. Mówimy, Boża łaska. To prawda, Bóg jest wielce łaskawy. Ale jeśli świadomie popełniasz pewne rzeczy, nie próbujesz ich redukować w swoim życiu, nie dziw się, że przychodzą skutki tych złych rzeczy. I kiedy wchodzisz w głąb lasu, coraz gęstszego, taka sama droga jest powrotu. Masz opamiętanie, nie, ja nie chcę w głąb iść, ja zmieniam życie. To nie znaczy, że Pan Bóg zrobi teleportację ze środka lasu, przerzuci cię na brzeg lasu, już będzie wszystko jasne. Nie, nie. Bardzo często droga powrotna uporządkowania życia zajmuje czas i energię. Ale możesz mieć pewność, że Bóg ci będzie w tym towarzyszył. Że powrót z gęstego lasu już nie będzie tak przykry, bo wiesz, dokąd idziesz. To jest właśnie ta różnica, ale na pewno jest ta przestrzeń, kiedy musisz pracować nad sobą. I to jest właśnie sumienie dobre. Zadbaj o dobre sumienie, żebyś nie musiał dryfować jako wierzący człowiek. Na czym polega czasami dryfowanie? Na tym, że czasem wierzący ludzie nie mają pokoju, nie mają radości. Nie wiedzą, jakie jest miejsce i w kościele. Jakoś słucha Słowa Bożego, ale czasami buduje, czasami nie buduje. I tacy nie wiedzą, kim są. No właśnie, to są kłody płynące na morzu życia. Dlaczego? Zgubił się. Zadbaj. A co mogę zrobić? Pismo Święte bardzo mówi, dwie rzeczy są bardzo istotne i na koniec chciałbym zostawić jako zastosowanie. Dwa fragmenty Pisma. Jedno mówi tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jana, 1 Jana 1,9. Jeden ze sposobów oczyszczenia, powrotu do dobrego sumienia jest przyznanie się do winy, wyznanie grzechu, poddanie się oczyszczeniu Bożemu, nieukrywanie. Błogosławiony ten, który nie ukrywa występków, powiada psalmista. Tak, bo prawda jest taka, że bycie aktorem bądź agentem bardzo męczy. Bycie agentem to znaczy, ja przedstawiam, jak i aktorem, zupełnie inną postać niż ją jestem wewnątrz. Mogę się uśmiechać, mogę nawet wygłaszać głośno, że tego to nie wolno robić, ale sam siedzę po uszy w grzechu i oczywiście zrobię wrażenie na ludziach i mogę ich oszukać. Ale Boga nie oszukasz i nie oszukasz własnej duszy. Długo nie wytrzymasz w ukrywaniu się i kłamaniu. Nawet jak się nauczysz kłamać, to się zgubisz, że zapomnisz i nie będziesz widział, kim jesteś, kiedy jest prawda, a nie jest prawda o tobie. To jest bardzo trudne. To jest zamieszanie. To nie są jeszcze choroby psychiczne, ale to są tak zaburzenia, że ludzie nie potrafią znaleźć równowagi. Dlatego Ewangelia mówi: oczyść sumienie, wyrzuć ciężar, przebacz swojemu winowajcy. Oto droga do wyczyszczenia twego sumienia. A drugi aspekt? Pismo Święte mówi w liście Piotra: wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego. W jakim celu to jest potrzebne? Diabeł jest ojcem kłamstwa i bardzo często działa w postaci podszeptów. Podszeptów, które albo słyszymy jakby we własnych myślach, odbieramy i mamy takie bardzo, bardzo sądzącą, oceniającą naszą ocenę, nas bardzo surową, że ciągle jesteśmy niezadowoleni z siebie, że jest coś z nami źle, albo ustami innych ludzi, nawet wierzących ludzi, którzy nam mogą przypominać nasze błędy, nasze słabości, nasze grzechy. I często tak działa. I teraz pytanie, no ale skoro ja kiedyś tak zrobiłem, a ktoś mi przypomina, to chyba ma rację. No nie, wyznałeś ten grzech, oczyściłeś się, pokutowałeś, tak? To Bóg powiada, że nie wspomnę ich grzechów nigdy więcej. Zatem jeśli ktoś przypomina, to nie przypomina ci Pan Bóg, bo w jakim celu? On chce, żebyś dzisiaj poczuł wolność, przebaczenie i służył mu z oddaniem. Zatem może być tak, że diabeł może wykorzystywać nasze sumienie. W jaki sposób możemy zadbać o dobre sumienie w momencie, kiedy diabeł może nas w jakiś sposób zmanipulować? Przez poznanie Słowa Bożego. Żebym wiedział i pewny był. Powiedzmy, żebym wiedział, czy Bóg mi przebaczył, to co mówi Pismo Święte? Wyznałeś grzechy? Tak. Pokutowałeś? Tak. Czy uczyniłeś zadośćuczynienie wobec pokrzywdzonych? Tak. Zobacz, Pan Bóg mówi, przebacza ci grzech i oczyszcza cię od wszelkiej nieprawości. Usłyszałeś, że ci przyjmują przeprosiny i przebaczają ci? Tak. Zatem nie ma podstaw, żebyś miał myśleć o sobie w dalszym ciągu, że wciąż jesteś winien. Jesteś uwolniony od tego. Nie musisz żyć pod pręgierzem poczucia winy i fałszywego sumienia, niedobrego sumienia. Bo diabeł bardzo często, przez to, że nie znamy Słowa Bożego, nie znamy Boga, poddajemy się właśnie emocjom i myślom i myślimy, a to chyba od Boga. A skąd wiesz? Myślisz, że twoje uczucia to zawsze są wyrazem obecności Boga? Porównaj uczucia i myśli z tym, co mówi Pismo Święte, a złapiesz równowagę. Dlatego tu jest właśnie równowaga. Wyznawaj grzechy swoje, oczyszczaj się, a dwa, trwaj w poznaniu Pana i w poczuciu Jego łaski. Rozumiesz, dlaczego ci przebaczył? Bo Jezus na krzyżu umarł za moje winy. Nie dlatego, że ja jestem dobry. Ja tylko przyznałem się do tego, że nie radzę sobie, że jestem słaby, że jestem podły, zły. Mam nawet wstręt do siebie, ale prosiłem Boga o przebaczenie i wiem, że On mi przebaczy. I wiem, że przebaczy każdemu, kto szczerze podejdzie. Oto równowaga życia. Zadbaj o dobre sumienie. Oczyszczaj serce swoje ze wszystkiego, co cię obciąża. Trwaj w Słowie Bożym, byś wiedział, jak wielką łaską Bóg cię obdarzył i kim naprawdę jesteś. A nie będziesz się bał momentu, kiedy staniesz bez żadnej osłony, otwarty przed Bogiem, że będziesz miał się wstydzić, wręcz przeciwnie. Wtedy usłyszysz to, co Pan Jezus powiada. Że On wstanie z tronu i powie: wejdź mój sługo, moja służebnica dobra, do radości Pana mego. Dlaczego? Bo na ziemi przez krew Jezusa Chrystusa skorzystałeś z łaski, oczyszczenia, uwolnienia, sumienia od ciężarów swoich. Oto Boże błogosławieństwo, które jest przyczyną dobrego samopoczucia, uśmiechu na twarzy, pogody ducha i nadziei na przyszłość. O co ludzie zapytają, a skąd ty to masz? A ty możesz im powiedzieć tajemnicę sukcesu. Mam to od mojego Boga, Zbawiciela. Amen.